Chciałbym mówić dzisiaj na temat Jom Kippur. Może niektórym to coś mówi, a jak nie, to będzie mówić. Było to największe święto w Izraelu zapisane w Bożym kalendarzu. Pan Bóg podzielił się tym kalendarzem ze swoim narodem, i ten kalendarz jest zapisany w jednym rozdziale Starego Testamentu, mianowicie w 23 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. I Pan Bóg tam powiedział, że życie narodu izraelskiego będzie ukierunkowane według wytycznych, które znajdują się w tym kalendarzu. Mianowicie Pan Bóg podał przez Mojżesza swojemu narodowi informację, że będzie ten naród obchodził 7 ważnych świąt w ciągu całego cyklu rocznego. I te święta opisane są tam bardzo dokładnie w 23 rozdziale 3 Mojżeszowej. Ja tylko przelecę przez te święta, żebyśmy się troszeczkę orientowali, o co tu chodzi. Pierwsze święto, o którym Pan Bóg mówi, to będzie święto Paschy. Było to święto, które miało miejsce w pierwszym miesiącu kalendarza, oczywiście sakralnego izraelskiego. Był to miesiąc, w którym Pan Bóg wyprowadził przez Mojżesza mocarną swoją ręką naród izraelski z niewoli egipskiej. Pascha. Pascha miała miejsce 14 Nisana. Był to pierwszy miesiąc roku. I zaczynało się to od Nisana. Oczywiście według naszego kalendarza gregoriańskiego musimy cały czas myśleć o tym, że w naszym kalendarzu to jest o 2 miesiące dalej. Czyli jak jest mowa o pierwszym miesiącu, to automatycznie musimy to przeliczyć na miesiąc trzeci. Jak jest powiedziane o 3 miesiącu, to będzie 5 miesiąc. Jak jest powiedziane o 7 miesiącu, to będzie 9 miesiąc. Rozumiemy? A więc w pierwszym miesiącu były 3 wielkie święta. I one były jedne za drugim. Pierwsze święto to było 14 Nisana. Wtedy zabijano baranka, a jego krwią pomazywano odrzwia i nadprożnik w domu, gdzie mieszkali Izraelici, na pamiątkę wyjścia z Egiptu. I opisane to jest w 2 Mojżeszowej w rozdziale 12. I oczywiście to święto Paschy wskazywało na śmierć Pana Jezusa, bo apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Koryntian powiada: na naszą Paschę Chrystus został ofiarowany. A więc pierwsze święto, śmierć Pana Jezusa. Drugie święto zaczynało się zaraz następnego dnia. Trwało 7 dni. I było to święto Przaśników. Było to święto, kiedy Izraelici musieli ze swoich domostw uprzątnąć wszystko, co z kwasem związane. A więc mieli żyć przaśnym życiem. To wskazywało na pewien obraz mówiący o tym, że po święcie Paschy zaczynamy życie od nowa. Oczywiście, jeśli człowiek był nieodrodzony, to było wszystko stare od nowa. I tak to było cały czas. Stare od nowa. I od nowa, i od nowa. A wszystko było jak zwykle po staremu. I to drugie święto, które zaczynało się 15 Nisana, pierwszego miesiąca, trwało 7 dni i to miało wskazywać na nowe życie w Chrystusie. Dlatego, że z Chrystusem zostaliśmy wspólnie współukrzyżowani i współpogrzebani. I to jest pamiątka pogrzebu Pana Jezusa. Pan Jezus po święcie Paschy, po złożeniu swojego życia w ofierze, został złożony do grobu. A my razem z Nim, bo my razem z Nim, mówi Paweł w liście do Koryntian, zostaliśmy współpogrzebani. Wiedzieliście o tym? Boże. Ja po wielu, wielu latach się o tym dowiedziałem, że ja już byłem kiedyś w grobie. Dlatego, że apostoł Paweł w tym cytowanym pierwszym rozdziale listu do Efezjan jest napisane, że On nas wzbudził, On nas wskrzesił z martwych do nowego życia. A więc świętokrzesników mówiło o tym, że Pan Jezus umarł, został pogrzebany i my rozpoczynamy nowe życie w Chrystusie. A tak, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. A potem następnego dnia, to było 16 Nisana, a więc dzień po dniu, było święto pierwszych zbiorów. Pierwszy snop Izraelita przynosił przed oblicze Boże. To był taki pierwiastek żniwa. Dlatego jest napisane w liście do Koryntian, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. A więc pierwsze święto mówi o ukrzyżowaniu, drugie mówi o pogrzebaniu, a trzecie mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. A więc to był pierwszy miesiąc, czyli nasz marzec. I dlatego bardzo często się tak zdarza, że Pascha Izraelska jest równocześnie obchodzona z tak zwanym świętem Wielkanocy. I to są te trzy wielkie święta, które miały miejsce w pierwszym miesiącu. A potem Pan Bóg powiada, odliczycie sobie 7 tygodni od święta pierwszych zbiorów i będzie to także pierwszego dnia po sabacie, będzie rozpoczęcie nowych zbiorów, będzie nowe żniwo. Tamto to był tylko pierwiastek, pierwszy snop, a teraz rozpocznie się żniwo. I oczywiście w dniu Pięćdziesiątnicy, jak wiemy, został wydany Duch Święty i powstał Kościół. Dlatego w dniu Pięćdziesiątnicy my wraz z Chrystusem zostaliśmy włączeni do żywego ciała, którym jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. I to było w trzecim miesiącu, czyli w naszym piątym. I tak Pięćdziesiątnica czasem jest w maju, czasem jest na początku czerwca, różnie to bywa w zależności od układu Księżyca, bo chodzi o wiosenne ekwinokcjum, czyli zrównanie dnia z nocą Księżyca. A więc Pan Jezus umarł, Pan Jezus został pogrzebany, zmartwychwstał, a potem wylał Ducha Świętego i rozpoczął się eon Kościoła. To mamy 4 święta. A potem był dłuższy okres czasu, w którym dokonywano w Izraelu żniw. To były te miesiące według naszego kalendarza. Czerwiec, lipiec, sierpień. I to był dłuższy okres czasu, w którym Izraelici dokonywali żniw. Najpierw żniwo jęczmienne, potem żniwo pszeniczne i wszystkie zbiory, które mieli na polu, zebrali i dziękowali Panu Bogu za zbiory. I teraz przenosimy się do jesieni. Po tym dłuższym okresie czasu, kiedy był okres żniwa, były 3 ostatnie święta. I my właśnie żyjemy w okresie tego żniwa. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiada. Popatrzcie, już jest czwarty miesiąc żniwa, a żniwo dopiero dojrzewa. Módlcie się, aby Pan wypchnął robotników na jego żniw. Więc Pan Jezus o tym żniwie bardzo ciekawie, obrazowo mówi w Ewangelii Jana, w pierwszej części tej Ewangelii. I teraz pozostają trzy święta, które były jesienią. Pierwsze trzy były na wiosnę, jedno było w środku roku, pięćdziesiątnica, a potem były trzy ostatnie święta, które były jesienią. I one były w tym samym miesiącu, w tak zwanym miesiącu Tiszry. To był siódmy miesiąc i w tym siódmym miesiącu były trzy ostatnie wielkie święta. Mianowicie pierwszego dnia miesiąca Tiszri, czyli miesiąca siódmego, pamiętamy, że od razu myślimy o wrześniu, było święto trąb. To było bardzo historyczne święto, wspominali wyjście z Egiptu i tak dalej. No i oczywiście to miało obrazować na ostateczne zgromadzenie się narodu izraelskiego. Trąba zabrzmi, jak to Pan Jezus powiedział w 31 wierszu 24 rozdziału Mateusza, że kiedy On przyjdzie, zgromadzi wybranych Jego z czterech stron świata. I ta trąba zabrzmi pewnego dnia. Oczywiście już mamy tego bardzo ciekawe jaskółki, dlatego że w Izraelu w tej chwili jest już 7 milionów. Kiedy powstało państwo Izrael 14 maja 1948 roku, było ich zaledwie 650 tysięcy. A teraz 7 milionów. Wprawdzie Arabowie, ale wielu też Arabów jest wierzących i należy do Pana Jezusa Chrystusa i do Kościoła. A więc święto trąb jest ważnym świętem, bo przyjdzie dzień, kiedy trąba zabrzmi. I najpierw ci, którzy byli w grobach, powstaną, aby spotkać się z Panem Jezusem, a my będziemy przemienieni. Ja liczę na to, że ja doczekam się w ciele tego zabrania, a jeśli nie i przejdę przez Jordan na drugą stronę, to jest taka jedna pieśń, która mówi, że ja przez Jordan nie będę iść sam. Przy mnie będzie Zbawiciel, mój Pan. A więc święto trąb mówi o zabraniu Kościoła i o zebraniu narodu izraelskiego, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, jak to Zachariasz wspomniał, że Jego nogi staną na Górze Oliwnej i zbiorą wybranych Jego z czterech stron świata i Izrael wreszcie wróci do swojej ziemi, do ziemi ojców. I to było pierwszego dnia miesiąca Tiszry, siódmego miesiąca. 10 dni później było wielkie, największe święto w Izraelu, mianowicie święto pojednania. Było to święto, w którym Izraelici musieli uprzedzić to święto pokutą, wyznaniem grzechów i prośbą o przebaczenie. Dlatego, że było to wielkie święto, święto pojednania, święto przebłagania, święto, w którym raz w roku arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego. Oczywiście w języku polskim to jest nazwane świętem pojednania, świętem przebłagania, bo tylko taka jedna ofiara była składana, ofiara przebłagania w dniu święta pojednania, a Żydzi to po prostu nazywali Jom Kippur. W tamtym roku było to 6 października, w tym roku to przypada na 27 września, kiedy mieliśmy z małżonką odwiedzić Was, ale musimy gdzieś tam wyjechać, w związku z tym przenieśliśmy się na dzisiaj. Ale 27 września przypada Jom Kippur, największe święto w Izraelu, kiedy wspominają, że arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, mając ze sobą krew baranka, kropił to miejsce najświętsze. To był jedyny przypadek, kiedy w ogóle człowiek dostawał się poza tą zasłonę do miejsca najświętszego. No i oczywiście zakończę temat tym ostatnim świętem, które miało miejsce 5 dni po święcie pojednania. Było to święto namiotów, szałasów. Żydzi to nazywali w Polsce święto kuczek. Namioty na pamiątkę wyjścia z Egiptu. I było to 15 dnia miesiąca Tiszli, a więc było to gdzieś pod koniec września, może w tym roku na początku października. 7 wielkich świąt. Święto Trąb na jesień mówiło o tym, że pewnego dnia Izrael będzie zgromadzony, a Kościół też pewnego dnia usłyszy głos Archanioła i Trąby Bożej. I na tą trąbę czekamy. Na ten dźwięk trąby. Bo wszyscy, co są w grobach, powiedział Pan Jezus, usłyszą Jego głos. Święto Jom Kippur mówił o przebaczeniu grzechów. Mówił o tym, że Pan Bóg pewnego dnia pośle baranka i On wyleje swoją krew i wniesie ją do miejsca najświętszego. I Pan Bóg okaże swoją łaskę w ten sposób, że ktokolwiek uwierzy w Pana Jezusa na przestrzeni historii Kościoła, będzie należał do żywego Kościoła, do ludu Bożego, będzie Bożym dzieckiem, będzie stanowić Bożą własność. No i święto namiotów mówi o tym, że będzie pewnego dnia taki wspaniały okres, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, położy swoich nieprzyjaciół pod nóżkiem swoich nóg i założy 1000-letnie królestwo, w którym lew z barankiem się będzie pasł, nie będzie niesprawiedliwości, nie będzie nieprawości, nie będzie grzechu, nie będzie przemocy, nie będzie wojen, ale będzie Pan Jezus panował i Jego prawo i sprawiedliwość, ale ta prawdziwa, ta prawdziwa. A teraz przejdźmy w takim razie do sedna sprawy. Już wiemy, jak to zostało według świąt ułożone. Czyli święto Jom Kippur znajdowało się daleko po święcie Paschy. Dlatego, że święto Paschy było w pierwszym miesiącu. Święto pojednania było w 7 miesiącu, czyli pół roku później. Nawet później niż święto Trąb. A to mówi o tym, że to dzieło zbawienia zostało wykonane długi czas po święcie Paschy, czyli blisko 2000 lat. Po wyjściu narodu izraelskiego przyszedł Pan Jezus na ziemię i wykonał dzieło zbawienia. A teraz przejdźmy szybciutko do Nowego Testamentu. 4 teksty Nowego Testamentu w listach mówią o tym święcie pojednania. Mówią o ofierze przebłagania, którą Pan Jezus Chrystus wykonał w tym ważnym dniu, kiedy został przybity do krzyża. Popatrzcie, Żydzi patrzyli na Pana Jezusa wiszącego na krzyżu jako obrzydliwość, jako bluźnierstwo, i największy złoczyn. Dlaczego? Dlatego, że przeklęty jest ten, który wisi na drzewie. A ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, mają zupełnie nowe oczy. Oni nie widzą tam przestępcę, tylko widzą zastępcę. Widzą Pana Jezusa Chrystusa, który umarł tam na moim miejscu. Tam moje miejsce było, a On za mnie się zgodził umierać. A więc otwórzmy pierwszy tekst. List do Rzymian. 3 rozdział. Bracie, siostry, wytrzymamy to tempo? Dobrze, dziękuję. 3 rozdział listu do Rzymian i czytamy tylko jeden wiersz. W tym poprzednim jest powiedziane, że są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I wiersz 25. 3 rozdział listu do Rzymian, wiersz 25. Jest powiedziane, że którego, czyli Chrystusa, Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymian, kiedy kończy rozważanie na temat upadku człowieka i na temat remedium na ten upadek, mianowicie śmierci zastępczej Pana Jezusa Chrystusa, niezależnie od zakonu okazała się Boża łaska dzięki ofiarowaniu Pana Jezusa przez odkupienie dokonane na Golgocie. I apostoł Paweł nazywa to ofiarą przebłagalną. Co to znaczy przebłagać? No, ktoś się na mnie okrutnie gniewa, prawda? Gniewa się. I to śmiertelnie się gniewa. I teraz z mojej strony jest krok. Ja muszę przyjść i tę osobę, która się śmiertelnie na mnie gniewa, przeprosić. Oczywiście ludzkie przeprosiny nic by nie dało. Dlatego musiała być wylana krew Pana Jezusa Chrystusa. I ofiara Pana Jezusa złożona na Golgocie jest przeprosinami przed Bogiem. Przyszliśmy i wyznajemy, błagamy o litość. To jest ta ofiara przebłagalna. Ona spowodowała, że Boży gniew został uśmierzony. Bóg przestał się gniewać. To jest ofiara przebłagalna. Oczywiście ona jest skuteczna przez wiarę. Jeśli nie uwierzysz i nie przyjmiesz tej ofiary przebłagalnej dla siebie, to tak jakby Pan Jezus niepotrzebnie umierał. Dlatego człowiek musi zginąć. Dlatego, że sam nie jest w stanie przebłagać Boży gniew swoimi własnymi słowami. Dlaczego? No bo to będzie nowe po staremu. Możesz wyznać swój grzech, czy przed Bogiem, czy przed człowiekiem. Usłyszysz pukanie, a potem jest wszystko jak zwykle po staremu. I dlatego potrzebne jest coś zupełnie nowego. I przyszedł Pan Jezus i sprawił, że dokonana została ofiara, która powoduje, że Bóg powiada, już gniewać się więcej na was nie będę. Ofiara przebłagania. A teraz szybciutko idźmy do drugiego tekstu. List do Hebrajczyków, 2 rozdział. Drugi rozdział, jak wiemy, listu do Hebrajczyków, to jest najdłuższy rozdział w Biblii, który mówi o tym, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. To tak na marginesie. drugi rozdział Hebrajczyków, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. I tutaj w 17 wierszu jest jedna z wielu, wielu odpowiedzi, na które Duch Święty tutaj udziela, na to pytanie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. Tutaj w 17 wierszu jest powiedziane tak. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci. A więc musiał przyjąć ludzkie ciało, musiał stać się Żydem, musiał przyjąć na siebie wszystko, co związane z człowiekiem. Pamiętam, jak kiedyś brat Mruzek, mój doskonały nauczyciel, powiedział: trudno sobie wyobrazić, jak to jest, że Bóg stał się człowiekiem, ale ja tak czasem patrzę na takiego obrzydliwego robaka, jakąś tam larwę, czy jakieś robactwo obrzydliwe, i myślę sobie, chyba tak. Bóg stał się człowiekiem, tak jakbyśmy my zamienili się pewnego dnia w obrzydliwego robaka. Musiał upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. I tu mamy drugie określenie przebłagania w Nowym Testamencie. Mianowicie, on musiał stać się arcykapłanem. Najpierw musiał stać się arcykapłanem według porządku Arona, żeby przelać krew i wykonać ofiarę na Golgocie. A potem przyjąć postać arcykapłana, ale według porządku Melchisedeka, czyli wstawiać się za nami przez cały okres czasu eonu łaski. I dlatego musiał stać się arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Gdyby nie było tego tekstu w liście do Rzymian, Duch Święty powtarza tą wielką, kardynalną prawdę w drugim rozdziale, w 17 wierszu listu do Hebrajczyków. A teraz szybciutko idźmy do pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Wiemy, jak ten drugi rozdział się zaczyna. Dziadki, to wam mówię, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika. I w drugim wierszu jest napisane: on ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A więc Pan Jezus Chrystus musiał stać się ofiarą przebłagalną, musiał stać się arcykapłanem, a więc Pan Jezus Chrystus wykonał całe dzieło. Kiedy w Starym Testamencie składano ofiary, był kapłan, był ołtarz i była ofiara. A w osobie Pana Jezusa wszystko jest razem połączone. On jest ołtarzem, on jest kapłanem i on jest ofiarą. I kiedy Bóg spogląda na jego ofiarę, to powiada: nie mogę się więcej na was gniewać, bo on za was umarł, bo on przelał swoją krew za twoje grzechy. Nie będę się gniewał. Bracia i siostry, to jest coś cudownego. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. I to nie tylko za nasze grzechy, ale za grzechy całego świata. I jeszcze jeden tekst. W tym samym liście, czwarty rozdział i wiersz 10. Pierwszy list Jana 4:10. Na tym polega miłość. Że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Ubłaganie za grzechy nasze. Skąd się to słowo wzięło? No to ubłaganie wzięło się z tego, że w polskim języku, gdzie jest mowa o budowie przybytku, w drugiej księdze mojżeszowej, tam jest napisane, że ten przybytek składał się z namiotu, dziedzińca, który go otaczał, a w namiocie 3/4 to było miejsce święte, a 1/4 to było miejsce najświętsze. I pomiędzy miejscem świętym i najświętszym była zasłona, poza którą nikt nie miał prawa, z wyjątkiem arcykapłana, raz w roku, w Jom Kippur, wejść poza tą zasłonę i mieć z Bogiem społeczność i przynosić najpierw ofiarę krwi za siebie, potem za swoją rodzinę, a potem za swój naród. I dlatego musiało to być bardzo ciekawie rozpracowane, ponieważ właśnie tam, w miejscu najświętszym, była umieszczona specjalna skrzynia, która nazywana była skrzynią świadectwa albo skrzynią przymierza. Ona była z drewna, bo wskazywała na Pana Jezusa. Drewno mówi o ludzkiej naturze Pana Jezusa, a potem pokryta złotem, czyli mówi o boskości Pana Jezusa Chrystusa. I ta skrzynia przymierza, na której były odlane ze złota cheruby, które wskazywały na to, że niestety Adamie już do ogrodu Eden, czyli do tak zwanego raju, wrócić nie możesz, bo cheruby strzegą wejścia. I właśnie te cheruby miały swoje skrzydła skierowane ku sobie nad pokrywą skrzyni przymierza, która w Biblii Gdańskiej została nazwana ubłagalnią. A więc ta ubłagalnia to była pokrywa skrzyni przymierza, kto ubłagalnie kropił arcykapłan krwią baranka. Bracia i siostry, i tu mamy Golgotę w Starym Testamencie. Przynosił krew. Oczywiście musiał przynieść krew baranka. Dlatego, że na Golgocie umierał nie przestępca, tylko Boży Baranek. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tak oczywiście przedstawił Jan Chrzciciel Izraelowi Mesjasza. Krew baranka była wnoszona na miejsce i kropiona ubłagalnia. I dlatego była ofiara przebłagalna, dlatego była ubłagalnia. Czemu to nazywali Żydzi Jom Kippur? No po prostu dlatego, że ta ubłagalnia po hebrajsku nazywała się kaporet. Kapar znaczy przykrywać. A więc ubłagalnia była przykrywą skrzyni przymierza. To był kaporet. I stąd ta nazwa tego święta była Jom Kippur. Dzień, w którym arcykapłan przychodzi i kropi ten kaporet, tą przykrywę skrzyni przymierza. Bracia i siostry, jakie to proste teraz, prawda? Przychodził i kropił 7 razy, bo 7 to była cyfra doskonałości, pełności. 7 razy kropił, kropił i kropił. Ale to było niebezpieczne, bardzo niebezpieczne zadanie, którego musiał się każdego roku podjąć Aaron. On wchodził do miejsca najświętszego, miał na sobie odświętne szaty i u dołu swojej szaty miał dzwoneczki. I te dzwoneczki pokazywały, właściwie dały znać, że on się rusza. Bo pewnego dnia synowie Aarona, Nadab i Abihu, weszli do miejsca najświętszego, aby złożyć ofiarę przed złotym ołtarzem kadzidelnym i padli trupem. W związku z tym Aaron musiał wyciągnąć zwłoki swoich synów sam stamtąd, z miejsca najświętszego. Dlatego tradycja niepisana żydowska, pozabiblijna, podaje, że od czasów Aarona arcykapłan był przewiązany specjalnym sznurem i wchodził do miejsca najświętszego. Wprawdzie dzwoneczki dały znać, że on żyje, ale to jest za mało, że żyje, dlatego że w danym roku arcykapłan był tylko jeden. Gdyby on padł trupem tam, w tamtym miejscu, a takich przypadków zdarzało się, pamiętamy, był taki jeden, który towarzyszył przy transporcie skrzyni przymierza z domu Aminadaba. Pamiętamy? I ponieważ woły wystąpiły z kolejny, wydawało mu się, że skrzynia przymierza spadnie, i podtrzymał tą skrzynię. Oczywiście przypłacił życiem. Nie było to łatwe. Dlatego arcykapłan miał na sobie sznur. I ten sznur znajdował się aż do wyjścia, w razie czego. I Pan Jezus Chrystus wszedł do miejsca najświętszego i był przepasany sznurem. Nie dlatego, że on tam padnie trupem, ale on tym sznurem pociąga nas w swoją stronę. Księga Ozeasza powiada, że przyciągałem was powrozami miłości. I my jesteśmy przywiązani do Niego. A ta druga strona, jak to mówi 6 rozdział listu do Hebrajczyków, to jest ta nasza kotwica duszy zarzucona aż za zasłonę. I ona tam spoczywa. I my czekamy na ten moment, kiedy ten dzwoneczek się odezwie. Trąba się odezwie. I on nas do siebie pociągnął. Raz pociągnął, jak to jeden z braci czytał, kiedy ja będę podwyższony, wszystkich pociągnę do siebie. I tak było. Myśmy razem z nim zostali ukrzyżowani. Ale teraz czekamy na to drugie pociągnięcie. Czekamy na ten dzień, kiedy on przyjdzie i pociągnie nas do siebie i zaprowadzi do domu Ojca. Przedstawi swojemu Ojcu. To są ci, za których zapłaciłem, za których wylałem moją krew i złożyłem ofiarę przebłagania. I dlatego Jom Kippur był niesłychanie istotną rzeczą, bo w tym momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus umierał, w dniu święta Paschy, nałożyło się święto Jom Kippur na święto Paschy. Dlatego, że wszystkie ofiary starotestamentowe mają swoją kumulację w osobie Pana Jezusa. Tak samo wszystkie święta starotestamentowe, wszystko mówi o Panu Jezusie Chrystusie i o Jego dziele. Stąd też list do Hebrajczyków przepięknie o tym pisze. Ja nie będę czytał wielu tekstów, przeczytam tylko dwa teksty z 9 rozdziału listu do Hebrajczyków na zakończenie. Mój czas się już kończy, ale chciałbym jeszcze te dwa fragmenty Słowa Bożego przeczytać, aby pokazać, że Duch Święty w Nowym Testamencie dużo mówi o Jom Kippur. Mówi o tym dniu przebaczenia, o tym dniu pojednania, dniu przebłagania. I tutaj jest powiedziane w 7 wierszu 9 rozdziału listu do Hebrajczyków, do drugiej części zaś, namiotu oczywiście domyślne, raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. I tutaj w wierszu 12 jest powiedziane, że ten arcykapłan, pamiętamy, że arcykapłan pierwszy to był Aaron, a potem było 84 arcykapłanów, ale nie mogli żyć wiecznie, bo mieli swoją służbę od roku 30 do roku 50. A potem musiał przyjść jego syn, a potem wiek nie pozwalał i przyszedł jego wnuk. Ale Pan Jezus Chrystus, który jest wczoraj, dziś i na wieki, w 12 wierszu czytamy, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Dokonawszy wiecznego odkupienia. I dlatego w tym czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, stało się coś niesamowitego. Co się stało? Zasłona świątyni się rozdarła. To nie była taka delikatna filaneczka. Dlatego, że ci, którzy nosili tą zasłonę, to było 8 dojrzałych, dorosłych mężczyzn. Ona była później składana i nosi 8 mężczyzn. I teraz nagle, ni stąd, ni zowąd, nie od dołu, bo gdyby ktoś chciał zrobić jakiś sabotaż, mógłby zrobić, ale ona od góry została rozerwana. Dlaczego? Bo już nie ma zasłony. Nie ma zasłony. Nie potrzebujemy żadnego arcykapłana poza Panem Jezusem i możemy wchodzić do miejsca najświętszego i widzieć tą krew baranka, która znajduje się na kaporę, na ubłagalni. I ta krew baranka czyni nas świętymi, dokonuje wiecznego odkupienia. Stąd też w następnym rozdziale Duch Święty powiada w wierszu 14: jedną ofiarą uczynił nas zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Raz na zawsze. Jego ofiara nie musi być powtarzana. Jego ofiara nie musi być uzupełniana. Nic nie musi być dodawane. Ani pyłku do zbawienia nie musimy dodawać. Wszystko jest doskonale zrobione. I dzięki temu, że zasłona została rozdarta, dlatego nową i żywą drogą możemy wejść do społeczności z Bogiem. Nie potrzeba pielgrzymować do Jeruzalem. Nie potrzeba wydawać pieniądze ani na wizę, ani na paszport, ani na bilet do Tel Awiwu, a potem dostawać się do Jeruzalem. Po prostu wejść do miejsca najświętszego i korzystać ze społeczności z Bogiem. On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy i usiadł po prawicy Bożej. I co robi? Wstawia się za nami. Nie tylko złożył ofiarę przebłagania, ale wstawia się za nami. A więc nasz grzech, to znaczy nasz korzeń, który rósł od czasu Adama, został wyrwany ofiarą przebłagania, a codzienna modlitwa Pana Jezusa jako arcykapłana po prawicy Ojca oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bracie i siostry, mamy za co dziękować? A więc podziękujmy Bogu.